Serwis informacyjny Radia Maryja. Wiadomości z kraju. W Sejmie rozpoczęła się debata nad rządowym projektem ustawy o pomocy publicznej dla zagrożonych upadłością przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Według projektu pieniądze mają iść m.in. na badanie sprawozdań finansowych i wycenę majątku restrukturyzowanych firm, inwestycje w infrastrukturę, inwestycje rozwojowe oraz wsparcie działalności bieżącej, a także pożyczki i poręczenia. Postępowanie restrukturyzacyjne objęłoby firmy, które 30 czerwca bieżącego roku zatrudniały co najmniej 1000 osób. Ministerstwo Pracy pracuje nad reformą systemu świadczeń rodzinnych. Główna zmiana polega na wprowadzeniu jednego zasiłku rodzinnego. Ministerstwo planuje wprowadzenie dwóch nowych podwyższeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dziecko oraz podjęcia przez nie nauki poza miejscem zamieszkania. Dla dzieci uczących się zasiłek byłby podwyższany wraz z wiekiem. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie w ciągu kilku lat i zależą od możliwości finansowych budżetu państwa. Dzisiaj mija 22. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie. W południe przed bramą główną w Stoczni Szczecińskiej modlitwę Anioł Pański poprowadził metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Zygmunt Kamiński. Przy tablicy upamiętniającej ofiary grudnia 1970 roku kwiaty złożą przedstawiciele miejscowych władz, zakładów pracy i mieszkańcy Szczecina. Wieczorem w miejscowej bazylice zostanie odprawiona msza święta. Porozumienia sierpniowe w Szczecinie zostały podpisane dzień wcześniej niż w Gdańsku. Porozumienia podpisano po 13-dniowym strajku w około 200 zakładach z miasta i województwa. Wiadomości z zagranicy. Nie tylko kraje arabskie, także europejskie coraz silniej zabiegają o rezygnację przez Waszyngton z planów interwencji zbrojnej w Iraku, wynika z informacji przekazywanych w nowojorskiej siedzibie ONZ. Ambasador Ligi Arabskiej przy ONZ ostrzegł, że jakakolwiek jednostronna akcja przeciwko Irakowi stanowiłaby jawne pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Jeśli ktoś zamierza zmieniać reżimy i atakować inne kraje, gdzie skieruje pierwszy atak? Na Bliski Wschód, Europę, Amerykę Łacińską czy Afrykę? W jakim punkcie się zatrzyma? Argumentował dyplomata Ligi Arabskiej, przestrzegając przed coraz wyraźniejszymi amerykańskimi próbami uprawomocnienia jednostronnego, prewencyjnego użycia siły. Światowa Organizacja Handlu uznała, że Unia Europejska może nałożyć warte 4 miliardów dolarów sankcje na USA w związku z udogodnieniami podatkowymi dla amerykańskich firm, ujawnili dyplomaci. Orzeczenie nie oznacza natychmiastowego wprowadzenia sankcji przez Unię, która będzie konsultować je ze swoimi przedsiębiorstwami. Bruksela oświadczyła, że może opóźnić ich wprowadzenie, jeżeli Waszyngton zgodzi się na ich reformę systemu podatkowego. Dzisiaj w województwach północno-zachodnich oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przez cały dzień słonecznie i bez opadów. Temperatura od 23 stopni nad morzem do 29 stopni w głębi kraju. Wiatr słaby, w czasie burz dość silny i porywisty, zmienny. Był to serwis informacyjny Radia Maryja.
Aktualności dnia w Radio Maryja, codziennie od poniedziałku do soboty, od 13.10 do 14.00. Krótki komentarz dodatkowo po godzinie 16.00. W programie nocnym od poniedziałku do piątku po 4.10, a w nocy z soboty na niedzielę od 3.35. Aktualności dnia to fachowy komentarz do wydarzeń w Polsce i w świecie. To trzeba usłyszeć. Aktualności dnia w Radio Maryja. Zapraszamy.
Dziś w naszym dzienniku Rzeczpospolita dekretuje, Rzeczpospolita doniosła. Dekret księdza prymasa, wbrew temu co pisze Rzeczpospolita, nie zamyka bynajmniej żadnego z istniejących na terenie archidiecezji warszawskiej biur Radia Maryja. Dekret wbrew nierzetelnej informacji Rzeczpospolitej nie dotyczy biur Radia Maryja, zresztą nazwa ta w ogóle się w nim nie pojawia. Dziś w naszym dzienniku integracja pod dyktando agentów. Kluczowe stanowiska w administracji rządowej decydujące o polityce integracyjnej zajmują byli współpracownicy służb specjalnych PRL. Premier był poinformowany przez samego zainteresowanego o fakcie jego współpracy. Opozycja domaga się natychmiastowej dymisji Wiatra. Dziś w naszym dzienniku pod naciskiem agresywnych środowisk feministycznych minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łebacka z SLD rozesłała do wszystkich kuratoriów oświaty list informujący o wszczęciu procedury weryfikacyjnej podręczników do wychowania do życia w rodzinie. Chodzi o ich wycofanie, czyli skreślenie zobowiązującej listy książek promujących prorodzinne zachowania. Resort chce je zastąpić publikacjami np. Zbigniewa Lwa Starowicza. Atak na polskie dzieci. Dziś w naszym dzienniku policjanci z warszawskiego komisariatu odmówili przyjęcia zgłoszenia przestępstw popełnionych w centrum Warszawy. Oglądali mecz. Mecz ważniejszy od ścigania bandytów. Dziś w naszym dzienniku profesor Jerzy Robert Nowak ujawnia kulisy bestialskiej zbrodni izraelskiej dokonanej na arabskich mieszkańcach wioski Deir Yassin w kwietniu 1948 roku. Sprawców masakry nigdy nie ukarano, a główny odpowiedzialny, dowódca terrorystycznych jednostek Irgunu, Menachem Begin, został po latach premierem Izraela i laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Prawda o Kielcach 1946 roku. Odcinek 9. Dziś w naszym dzienniku. Nasz dziennik 30 sierpnia 2002 roku. Rzeczpospolita dekretuje. Znana z troski o Kościół katolicki Rzeczpospolita doniosła wczoraj, że prymas zamyka biura Radia Maryja. W notatce podano, że od 1 października biura Radia Maryja działające w parafiach diecezji warszawskiej mają zostać zamknięte, chyba że przełożeni tych instytucji poproszą i otrzymają zgodę na kontynuowanie działalności od kardynała Józefa Glempa. Autor notatki kryjący się pod inicjałami ECZ, chodzi zapewne o redaktor Ewę Czaczkowską, odwołał się do dekretu prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa podpisanego 14 sierpnia 2002 roku. Na jego mocy ksiądz prymas ustanawia, zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, normy dla archidiecezji warszawskiej w dziedzinie głoszenia Słowa Bożego. Dekret księdza prymasa, wbrew temu co pisze redaktor Czaczkowska, nie zamyka bynajmniej żadnego z istniejących na terenie archidiecezji warszawskiej biur Radia Maryja. Przypomina natomiast, przywołując odpowiednie normy prawa kanonicznego, zasady i tryb ich działania w strukturach kościelnych. Redaktor Czaczkowska nie podaje prawdy, pisząc, że biura Radia Maryja powstały spontanicznie na apel ojca Rydzyka, a więc w podtekście bez zgody władz kościelnych. Otóż żadne biuro Radia Maryja nie powstało w parafii bez zgody księdza proboszcza. Tylko wnioski o powstanie biura z podpisem księdza proboszcza były zatwierdzane przez Radio Maryja. Ksiądz prymas zdecydował, że biura Radia Maryja mają formalnie zgłosić swoje istnienie do ordynariusza diecezji warszawskiej i poprosić o zgodę na działalność, powiedział wczoraj ksiądz biskup Piotr Jarecki, wikariusz generalny metropolity warszawskiego. Chodzi przede wszystkim o poinformowanie biskupa miejsca, który jest odpowiedzialny przed Bogiem i Kościołem za wszystko, co się dzieje w duszpasterstwie na terenie jego diecezji, wyjaśnił ksiądz biskup. Na mocy kodeksu prawa kanonicznego biskupi miejsca są zobowiązani mieć pieczę nad działalnością mediów katolickich na swoim terenie. Ksiądz biskup Jarecki wyraził nadzieję, że jeżeli biura Radia Maryja zgłoszą się do biskupa miejsca i otrzymają zgodę na swoją działalność, to współpraca może się dobrze układać. Dekret wbrew nierzetelnej informacji Rzeczpospolitej nie dotyczy więc biur Radia Maryja, zresztą nazwa ta w ogóle się w nim nie pojawia. Ale statusu prawnego niektórych przedsięwzięć duszpasterskich w dziedzinie mediów. Ksiądz biskup Jarecki przypomniał, że dekret przede wszystkim dotyczy powołania archidiecezjalnego Instytutu Środków Przekazu. Znana z rzetelności dziennikarskiej redaktor Ewa Czaczkowska i tym razem nie ustrzegła się karygodnych błędów, poinformowała o istnieniu Stowarzyszenia Rodziny Radia Maryja. Tymczasem w Polsce nie ma takiego związku. Ruch, który potocznie nazywa się Rodziną Radia Maryja, tworzą wszyscy słuchacze katolickiej rozgłośni z Torunia, ludzie kochający Kościół, Pana Boga i Ojczyznę. Nie organizują się w struktury, nie wybierają swoich władz, nie posiadają statutu, co musieliby uczynić, będąc zarejestrowanym stowarzyszeniem. Co robią biura Radia Maryja? Bynajmniej celem ich pracy nie jest prowadzenie zbiórki pieniędzy na działania radia, jak sugeruje redaktor Czaczkowska. Przede wszystkim służą Kościołowi Polskiemu w dziele nowej ewangelizacji, bronią Kościoła, Ojca Świętego i kapłanów przed atakami hałaśliwej propagandy liberalizmu, wolności bez prawdy i odpowiedzialności nasilającej się w naszym kraju, jak nauczał Jan Paweł II. podczas ostatniej pielgrzymki. Organizują wykłady i kursy edukacyjne, pielgrzymki, kolportują prasę i wydawnictwa katolickie, sieją dobro, ciche i pokorne. Podając na pierwszej stronie jako news informację o zamykaniu biur Radia Maryja, Rzeczpospolita podjęła typowy temat zastępczy. Zamiast punktować niespełnione obietnice przedwyborcze rządu Millera i pochylać się nad prawdziwymi problemami Polaków, szuka sensacji tam, gdzie jej nie ma. Małgorzata Rutkowska, Nasz Dziennik, 30 sierpnia 2002 roku.
Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 13 rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Coraz bliżej wybory samorządowe. Podejmowane są w różnych ośrodkach próby jednoczenia prawicy przed wyborami. Na temat doświadczeń w Ostrowcu Świętokrzyskim mówi do nas radny Rady Miejskiej w Ostrowcu, pan Grzegorz Krysa. Witamy bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie z Ostrowca Świętokrzyskiego. Chciałbym podzielić się refleksjami na temat jednoczenia środowiska lokalnego w związku z wyborami samorządowymi. Chciałbym zwrócić uwagę na wstępie, że wczorajsze rozmowy niedokończone potwierdziły bardzo pozytywne zjawisko. Mianowicie, że coraz szerzej jest rozumiane w środowisku lokalnym, że należy się jednoczyć. To było potwierdzane przez sygnały z Wrocławia, z innych stron naszej ojczyzny. Chciałbym zwrócić uwagę, że podobne zjawisko również występowało i występuje w naszym mieście, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo głęboko odczuwamy potrzebę jednoczenia się. Szczególnie, że nasze miasto jest miastem specyficznym. Tutaj w Ostrowcu lewica zawsze była bardzo silna. I potrzeba jednoczenia się do wspólnego dobra narzuca się w sposób oczywisty. Dlatego z wielką nadzieją wiele organizacji katolickich, również stowarzyszenie, którego jestem prezesem, Wspólnota Świętokrzyska, które działa od kilku lat na polu społecznym, które ma kilku radnych, które stara się organizować środowisko katolickie. Z wielką nadzieją czekaliśmy na to, że kolejnym działaniem po wyborach parlamentarnych, po sukcesie, między innymi Ligi Polskich Rodzin, kolejnym krokiem będzie właśnie organizowanie środowiska lokalnego, organizowanie w sensie jednoczenia, po to, żeby ten sukces został powielony. Zdajemy sobie sprawę z tego, że chcąc zmienić naszą ojczyznę, musimy zacząć od naszego domu, od naszego podwórka. Musimy szukać ludzi uczciwych, rzetelnych, kompetentnych, takich, którzy wyznają nasze wartości i im powierzać odpowiedzialność za wspólnotę lokalną, a następnie za naszą ojczyznę jako całość. I dlatego, tak jak powiedziałem, z wielką nadzieją i niecierpliwością czekaliśmy, aż w naszym mieście, tak jak w całej Polsce, będą tworzone struktury Ligi Polskich Rodzin. Dlatego, że ta partia jest nam bardzo bliska ze względu na ideały, które głosi, które promuje. I powiem nawet, że próbowaliśmy naszymi kanałami naciskać, przyspieszać. Z nami tak się składa bardzo dobrze w naszym środowisku posła Ligi Polskich Rodzin z województwa świętokrzyskiego pana Stanisława Szyszkowskiego. I oczekiwaliśmy, że właśnie on będzie tym, który będzie to środowisko organizował. Dlatego już od końca ubiegłego roku byliśmy gotowi do tego, żeby podjąć współpracę, żeby tworzyć konkretne dobro. I no, trzeba powiedzieć niestety z wielkim rozczarowaniem i żalem, że nasz przypadek ostrowiecki jakby potwierdza te negatywne zjawiska, które były wskazywane na przykład we Wrocławiu we wczorajszych rozmowach niedokończonych. Mianowicie to zjawisko partyjniactwa, zamykania się, oddzielania. Ja bym powiedział w ten sposób. Pierwszym zaskoczeniem dla nas było tutaj w Ostrowcu to, że struktury Ligi Polskich Rodzin pełnomocnictwa były rozdzielane poza posłem Ligi Polskich Rodzin, jedynym posłem z województwa świętokrzyskiego, panem Stanisławem Krzyszkowskim. Pierwsze rozczarowanie. Dlaczego nie poseł? Przecież to jest oczywiste, że on dysponuje narzędziami, które pozwalają na to, żeby rozbudowywać środowisko, żeby łączyć. Kolejnym zaskoczeniem, można powiedzieć prawdziwym szokiem dla nas w Ostrowcu, było to, że na początku tego roku pełnomocnictwo Ligi Polskich Rodzin na powiat ostrowiecki dostał człowiek, który żyje w związku niesakramentalnym. No, było to dla nas prawdziwym szokiem. Podjęliśmy zabiegi, żeby to zmienić, ponieważ no, uważaliśmy, że to będzie po prostu kompromitacja, jeżeli ten człowiek będzie prowadził Ligę Polskich Rodzin do wyborów samorządowych. Udało się to zrobić. Udało się cofnąć to pełnomocnictwo, ale kolejne działanie. Okazało się, że to pełnomocnictwo zostało przekazane ludziom, którzy są zupełnie nieznani, powiedziałbym przypadkowym. Tłumaczono w ten sposób, że decyzję podejmuje pan poseł Brzodak. Co stało się znowu kolejnym zaskoczeniem. Przecież pan poseł Brzodak nie ma nic wspólnego z województwem świętokrzyskim, nie ma tutaj swojego biura, on z tego rejonu nie kandydował do parlamentu, a więc wydawało nam się logiczne, że powinien tym procesem kierować pan poseł Krzyszkowski. Okazało się, że nie, że jakieś inne mechanizmy rządzą tymi procesami. Pogodziliśmy się z tym, podjęliśmy działania, wiedząc, że jest wielka potrzeba właśnie jednoczenia się. Prowadziliśmy te rozmowy i działania wiele tygodni. Zaowocowały one dopiero w lipcu, ale wydawało nam się, że pozytywnie. Podpisaliśmy tutaj na poziomie lokalnym z miejscowymi działaczami Ligi porozumienie. Porozumienie o wystawieniu wspólnej listy, o powołaniu wspólnego komitetu, ale niestety okazało się, że władze partii takich porozumień nie uznają, że prezentują stanowisko, że tylko Liga, tylko promocja nazwy Liga Polskich Rodzin, nie ma mowy o jakichkolwiek porozumieniach. Tylko kwestia przyjęcia zasad proponowanych przez Ligę, wejścia w struktury Ligi. Wszyscy inni, którzy są poza Ligą, są nie do przyjęcia. Dla nas jest to niezrozumiałe i powiedziałbym niestety szkodliwe. Zdajemy sobie sprawę z tego, mając doświadczenie samorządowe, że w naszych tutaj warunkach ostrowieckich żadna partia prawicowa, również Liga Polskich Rodzin, sama organizując wybory samorządowe, nie jest w stanie przekroczyć progu wyborczego, a więc nie jest w stanie wprowadzić żadnych radnych do struktur gminnych czy powiatowych. My sobie z tego zdajemy sprawę, ponieważ uczestniczymy w tym życiu społecznym, wiemy, jakie są realia. Natomiast powiedziałbym w ten sposób. Wiemy, że wspólnie, razem możemy konkretne dobro osiągnąć. Jest to możliwe. To jest potwierdzane, tak jak mówiłem, tymi głosami, które padają z różnych stron Polski, że ludzie to rozumieją. W naszych warunkach ostrowieckich to zrozumienie także występuje. I tym bardziej budzi wielkie rozczarowanie to, że nie ma takiego zrozumienia właśnie w tych strukturach nadrzędnych, centralnych, że są jakieś, nie wiem jakie cele stawiane przez liderów partii. Trudno mi teraz to ocenić. W każdym razie ja wychodzę z takiego założenia i to środowisko, z którego się wywodzę, że jeżeli możliwe jest uzyskanie czy dokonanie działania, które zaowocuje dobrem, konkretnym dobrem, nawet w niewielkim wymiarze, to trzeba to działanie podjąć, bo wtedy uczymy się i pokazujemy, dajemy świadectwo po prostu, że nam zależy na dobru wspólnym. I także w ten sposób możemy pociągnąć do działania innych. Jeżeli będziemy tylko głosili piękne hasła, a nie będziemy je zamieniali w czyny, to będziemy traktowani jak ludzie niepoważni albo jak ludzie żyjący w świecie nierzeczywistym, którzy nie potrafią poradzić sobie z rzeczywistością. Ja sobie zdaję sprawę i my zdajemy sobie sprawę z tego, że działanie na polu lokalnym i działanie w ogóle polityczne musi mieć perspektywę wieloletnią. Jeżeli nie będzie wspólnego porozumienia na płaszczyźnie jakiegoś konkretnego dobra, to nigdy nie stworzymy tak silnego środowiska, żebyśmy mogli realnie zagrozić tym, którzy sprawują władzę. Ale na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tej pozytywnej myśli, do tej myśli, która daje nadzieję, że ludzie na dole rozumieją potrzebę jednoczenia. Myślę, że bardzo dużą zasługę ma tutaj Radio Maryja. To posługiwanie Radia Maryja. I chciałbym z tego miejsca, z Ostrowca Świętokrzyskiego, bardzo serdecznie podziękować wszystkim ojcom, na czele z ojcem dyrektorem, za tą posługę, za tą troskę, za ten ból także często, któremu dają wyraz, mówiąc o naszej ojczyźnie, o naszych potrzebach. Dziękuję bardzo.
Panie Grzegorzu, bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy Waszych inicjatyw. Życzymy wytrwałości dalej w tych podjętych takich zobowiązaniach do tej służby społecznej na rzecz wspólnego dobra. Dziękujemy także za podzielenie się tymi myślami ze słuchaczami Radia Maryja. No, arytmetyka jest tutaj nieubłagana i trzeba umieć liczyć i zdawać sobie sprawę także z konsekwencji naszych dzisiejszych decyzji i czynów, których po prostu skutki będziemy ponosili przez następne lata. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówił do nas pan Grzegorz Krysa, radny Rady Miasta w Ostrowcu, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Audycji aktualności dnia. Już informowaliśmy kilkakrotnie Państwa o sytuacji w zakładach Kama Foods w Brzegu. O tym, co dalej z Kama Foods, mówi pan redaktor Marek Garbacz. Witamy bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż można powiedzieć, że nic nowego. I niestety nic nowego. Otóż okazuje się, że mijają kolejne miesiące, a pracownicy Kama Foods w Brzegu nie otrzymują zapłaty. Od listopada ubiegłego roku, wydaje mi się, że w tej chwili jest to absolutny rekord w Polsce. Nie wiem, czy jest jakiś inny zakład, który tak długo zwleka z zapłatą swoim pracownikom. Otóż ponadto, że nie płacone jest tym ludziom, to od jakiegoś czasu, mniej więcej od końca lipca, trwają takie powolne, kropelkowe zwolnienia ludzi. Przede wszystkim i w pierwszej kolejności zwalniane są osoby, które przyczyniły się do strajków wiosną tego roku i w ten sposób zarząd Kama Foods rozwiązuje sobie problem ludzi niepokornych, zwalniając ich z pracy. W tej chwili sprawy tych ludzi, sprawy zwolnień, znajdują się przepraszam, w określonych sądach i już będą wkrótce zapadać wyroki w tej sprawie. Prawdopodobnie, tak jak tutaj wynika z tego, co mówią prawnicy, ci ludzie będą przywracani do pracy, gdyż pan Wiesław Buchowiecki, prezes Kama Foods, czynił to z naruszeniem prawa, także prawa związkowego, gdyż najczęściej ofiarą tychże zwolnień padli związkowcy, którzy organizowali i strajkowali wiosną tego roku. Oficjalnie mówi się, że zakład jest zadłużony na 82 miliony złotych. Taką sumę wymienił na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Brzegu pan Buchowiecki, ale okazuje się, że mówi się o 300 milionach złotych zadłużeń tegoż zakładu, a wobec samych tylko pracowników, których jest około 400 w tym zakładzie, firma winna jest ponad 11 milionów złotych. I teraz trwały różne konfiguracje, układanie się z bankami, banki nie bardzo chcą. Podobno pojawiła się bardzo tajemnicza firma z Warszawy, która mówi, że weźmie część tego zakładu w swoje, prawda, w swoją opiekę i to się wszystko zaczyna rozwijać. Ale tutaj z tego, co ja się dowiedziałem, to przede wszystkim wokół tej firmy pojawiają się różne takie dziwne podmioty, które właściwie starają się coś na tej pieczeni jeszcze, prawda, coś z tej pieczeni uszczknąć dla siebie. Ale tutaj sama olejarnia jest bardzo dziwnie zarządzana. Taką dziwną jednostką gospodarczą działającą w Kama Foods jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Demos. Jest to stara spółka założona w styczniu 1989 roku między innymi przez ówczesnych powiedziałbym dyrektorów socjalistycznych. Wśród nich znalazł się pan Wiesław Buchowiecki, pan Krzysztof Zygmunt Doliniec i inni. Ona była zarejestrowana i była uśpiona aż do marca 2001 roku. I wtedy ta spółka weszła w bardzo układy takie, powiedziałbym, zażyłe z ledwie już funkcjonującą Kama Foods, która już przecież od ładnych paru miesięcy nie wypłacała pracownikom wynagrodzeń. I ta spółka w zasadzie jest spółką, która rządzi w Kama Foods. Obrót, kapitał zakładowy tej spółki wynosi obecnie około 200 tysięcy złotych. Obrót wynosi ponad 21 milionów złotych i oczywiście ona się tam osobowo poprzekształcała. Jedne osoby ubyły, inne przybyły w tej spółce, ale wszystko, cokolwiek przechodzi przez olejarnię, przechodzi przez tę dziwną spółkę. I nie wiem, w każdym razie trwa jakaś ze strony prokuratury pewna niemoc. Wprawdzie trwają przesłuchania, niby toczą się dochodzenia, pracownicy bardzo chcą, naciskają na opolską prokuraturę, aby ta zajęła się tymi sprawami, gdyż ludzie doskonale wiedzą, że coś jest z tym wszystkim nie w porządku. Tak to wychodzi, jeśli ten kapitał, prawda, zachodni jest tak hołubiony i nie patrzy mu się na ręce, to tak dobrze prosperujący zakład doprowadzany jest do ruiny, prawdopodobnie jest wykorzystywany jako, powiedzmy, pewien element, na który można było brać kredyty i te kredyty wypływały gdzieś nie wiadomo gdzie. A tymczasem ludzie w Brzegu, którzy pracowali w Kama Foods, są w bardzo trudnej sytuacji. To jest już właściwie jakiś cud, że oni się utrzymują. Najgorszej sytuacji są te rodziny, gdzie oboje, matka i ojciec pracują, oboje małżonkowie pracują w brzegu, wtedy sytuacja jest już fatalna. Ludzie wyprzedają różne rzeczy, często oddają do lombardu. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu, kiedy ja byłem na początku sierpnia. I to jest tragedia. Problem też jest ze strony miasta. Miasto jakąś dziwną troszeczkę pozycję przyjmuje. Otóż były umorzenia tych zobowiązań firmy wobec miasta, czyli mówię tutaj o wodzie, o ściekach i tak dalej. Oczywiście tłumaczą to tym, że chcieli tę firmę ratować jakoś, żeby ona jeszcze funkcjonowała, ale okazuje się, że to nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego że przecież utrzymuje się bankruta, nikt jak widać nie zamierza tej firmy reanimować na poważnie i te pieniądze są, proszę ojca, topione i również miasto jak gdyby przykłada ręki do tego. Ja byłem uczestnikiem tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Tamte sprawy były bardzo wyraźnie poruszane. Postawiono pytanie właściwie, czy był sens, czy jest sens umarzania takiej firmie pieniędzy miejskich, których to nie są małe pieniądze, bo to jest to prawie 10 milionów w zaokrągleniu. To nie są przecież małe pieniądze i dla takiego miasta jak Brzeg, to mówili zresztą radni, te pieniądze podarowane niejako Kamafurz mogłyby być użyte na inne cele, wyglądałoby to inaczej. Spółdzielnie mieszkaniowe w Brzegu są zaniepokojone, gdyż ludzie nie mają pieniędzy, nie płacą za mieszkania, w związku z tym jest problem, za co kupić węgiel na zimę tego roku, i która już się przecież zbliża. Mamy już wrzesień bez mała. Wobec tego jest to pytanie po prostu już naprawdę brutalne, co będzie za kilka miesięcy w Brzegu. Czyżby trzeba odcinać ciepło tym ludziom? No, prawdopodobnie może się to tym skończyć. Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje najwyżej po 50 zł po całych procedurach pewnego rodzaju takiego socjalnego zasiłku. Tak to wygląda, proszę ojca. Jest sytuacja zła, fatalna. Ci ludzie w dalszym ciągu jakąś mają jeszcze nadzieję, że to się wszystko odwróci.
Tak. Panie redaktorze, serdecznie dziękujemy za te informacje. Bardzo serdecznie przy okazji pozdrawiamy tych wszystkich pracowników zakładu Kamafood, solidaryzując się z nimi. Dziękujemy za przekazanie dzisiaj tych informacji wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówił do nas pan redaktor Marek Garbacz z naszego dziennika. temat w audycji Aktualności Dnia. Na naszej antenie pragnę powitać bardzo serdecznie pana Janusza Malechę, pełnomocnika Regionalnego Ruchu Obrony Bezrobotnych Okręgu Wałbrzyskiego. Wiemy, że niezadowolenie i po prostu zresztą wzrost taki straszliwy bezrobocia w Polsce i także coraz częściej pojawiające się protesty bezrobotnych wczoraj przed Sejmem i Kancelarią Premiera. Dzisiaj także w Wałbrzychu bardzo serdecznie witamy panie Januszu i bardzo prosimy o informacje na ten temat.
Tak, ten nasz protest był po to, dlatego że w związku z tym, iż jest straszna sytuacja w Wałbrzychu, wręcz katastrofalna, i w związku z tym, iż nie ma mowy w ogóle o jakiejkolwiek pomocy, jeżeli chodzi o opiekę społeczną, zwróciliśmy się tu do miasta, do Urzędu Miasta Wałbrzycha o wsparcie, to mianowicie o to, żeby miasto dołożyło starania, aby dołożyć kwotę na rozpoczęcie roku szkolnego przez uczniów, dotowanie do tego, aby ci rodzice otrzymali jakieś kwoty. Drugim takim naszym postulatem było o to, żeby przekazać pieniążki do Urzędu Pracy na roboty publiczne i interwencyjne. A trzecim takim bardzo ważnym też postulatem jest to, aby bezrobotni, którzy jeżdżą do tego Urzędu Pracy rejestrować się, a zarazem ci bezrobotni, którzy we własnym zakresie poszukują tych pracy, mogli jeździć bezpłatnie. Są to najważniejsze te takie postulaty, które byłyby na dziś i są na dziś, prawda? Trwają w tej chwili rozmowy po tej manifestacji. W poniedziałek ustaliliśmy spotkanie z panem prezydentem Wałbrzycha Kuźniarem o to, aby jednak wywalczyć te trzy bardzo ważne postulaty. Bo tymi następnymi postulatami, które są tutaj w Wałbrzychu do zrealizowania, to jest to, iż osoby, które są w zarządzie Ruchu Obrony Bezrobotnych, żeby brały udział w tym całym programie, jak wyjść z tego bezrobocia, żeby mieli pewien udział i żeby mogli nawet i decydować o tym, co tu w Wałbrzychu robić. Ja bym miał na tyle, dlatego że trwają w tej chwili rozmowy na ten temat z miastem.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Tak.
Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy walczą o godność i także prawa swoje. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i solidaryzujemy się z wami. Bóg zabierz.
Dziękuję bardzo i zawsze z wami będziemy współpracować.
Dziękujemy bardzo, z Bogiem.
Proszę bardzo, do widzenia.
Proszę Państwa, a mówił do nas pan Janusz Malecha, pełnomocnik regionalny Ruchu Obrony Bezrobotnych Okręgu Wałbrzyskiego. Z SLD rozesłała do wszystkich kuratorów oświaty list informujący o wszczęciu procedury weryfikacyjnej podręczników do wychowania do życia w rodzinie. To w gruncie rzeczy oznacza próbę wycofania tych podręczników i zastąpienia ich innymi autorstwa znanych w Polsce seksuologów i seksopatów, na przykład pana Zbigniewa Lwa Starowicza i innych jemu podobnych. Na ten temat poprosiliśmy o komentarz panią Ewę Kowalewską, dyrektora Human Life International Polska. Witamy bardzo serdecznie, pani Ewo.
Cześć Boże wszystkim z rodziny Radia Maryja, witam ojca. No cóż, problem jest, o którym mówimy już od dłuższego czasu. To informacja oczywiście przedostaje się do mediów w pewnym sensie bokiem, bo jest to informacja, która została przekazana w piśmie podpisanym przez panią minister Łybacką do kuratorów z informacją, że trzy najbardziej znane, najbardziej takie akceptowane przez wszystkich podręczniki do przedmiotu przygotowań do życia w rodzinie, podręcznik pani Król, podręcznik państw, takich trzech autorów, państwa Niemyckich, Wołochowiczów i Grabowskich, Zanim wybierzesz, oraz podręcznik pani Marii Ryś, rozpoczęła się procedura weryfikacyjna. Otóż to jest sugestia, żeby tych podręczników nie stosować. ale jest w tym też manipulacja, ponieważ jeśli podręcznik ma być wycofany, to procedura weryfikacyjna powinna się zakończyć do czerwca ubiegłego roku szkolnego, a nie zakończyła się, bo na to potrzeba czasu, bo trzeba ekspertów, bo trzeba stwierdzić, dlaczego ten podręcznik powinien być wycofany, dlaczego jest zły, dlaczego nie można go używać. Tego wszystkiego nie ma. Jest tylko sugestia, że została rozpoczęta procedura, w związku z tym jest źle widziany. Bez sądu, bez stwierdzenia dlaczego, tylko po prostu. Jeszcze w tym stwierdzeniu również powiedziane, że w związku z wprowadzeniem zmian w podstawie programowej. Te zmiany, owszem, zostały podpisane już w lutym tego roku. Mówiliśmy na ten temat już wielokrotnie. One tak na pierwszy rzut oka nie są duże, no ale są tam zaszyte pewne zmiany, którymi my się zgodzić nie możemy. I takim jednym z punktów centralnych jest punkt dotyczący antykoncepcji. Przedtem było powiedziane, że rozmawia się z dziećmi na te tematy, przygotowując je do życia w rodzinie, mówiąc o tym, czym jest antykoncepcja, jaka jest jej szkodliwość i skutki uboczne, bo to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Natomiast dzisiaj mówi się o tym, czym jest antykoncepcja i o tym, że to jest takie sformułowanie i dobór, czyli krótko mówiąc, że ja mogę to stosować. W tej chwili sprawa antykoncepcji jest taką, no, zaczyna być bardzo drażliwą, ponieważ idą na Polskę wielkie pieniądze właśnie z Unii Europejskiej po tej niesławnej deklaracji Parlamentu Europejskiego nakazującej również krajom kandydującym wprowadzenie aborcji, antykoncepcji, edukacji seksualnej. Proszę zwrócić uwagę, to są te trzy punkty. W związku z czym wiadomo jest, że w tych krajach, gdzie jest duża obrona przeciwko zabijaniu dzieci poczętych, zaczyna się właśnie od antykoncepcji i zaczyna się od edukacji seksualnej, bo to zmienia mentalność, to zmienia świadomość. My jako rodzice musimy wiedzieć, że jeżeli będą to podręczniki złe, jeżeli to będzie nauczyciel, który nie będzie prawdziwym nauczycielem wychowującym młodego człowieka, tylko to będzie edukator seksualny, który, przepraszam za wulgarność, ale tak w tych podręcznikach to jest, będzie uczył, jak nałożyć prezerwatywę na banana albo model, no to po prostu zmieni się mentalność naszych dzieci. One stracą kontakt ze swoimi rodzicami. One również znajdą się w konflikcie z nauką Kościoła, czyli będą bardzo narażone na utratę wiary, bo im się będzie wydawało, że to tak po prostu powinno być. I dlatego ten nacisk na Polskę jest taki duży. No widzimy, ta promocja antykoncepcji w tej chwili zaczyna się pokazywać wszędzie za olbrzymie pieniądze, bo tu o te pieniądze głównie chodzi. Chodzi też o to, żeby nasze dzieci stały się użytkownikami, żeby później były nabywcami, no bo przecież to wszystko się znowu przekłada na pieniądze. Ja chciałam zaznaczyć bardzo ważną sprawę, mianowicie te podręczniki nie zostały ze szkół jeszcze wycofane. Sugestia, jakoby były źle widziane, jest sugestią nieuprawnioną w żaden sposób. Tym bardziej powinniśmy żądać, żeby one w szkołach były, bo one się sprawdziły. One są napisane przez ludzi, których my ufamy. I dlatego każdy rodzic, no nie tylko rodzic, katecheta, ksiądz proboszcz na swoim terenie, powinien sprawdzić, kto tego przedmiotu w tym roku będzie uczył. Według jakiego programu, według jakich podręczników, bo rodzice się będą pytali. I jeżeli to są dobre programy, jeżeli nauczyciel jest człowiekiem, któremu możemy ufać, no to wtedy chrońmy go. Chrońmy go, bo przyjdzie inny, który będzie demoralizował nasze dzieci. Przedmiotu wycofać nie możemy, bo to jest już w tej chwili ustawowo wprowadzone. Nie ma ustawy o wprowadzeniu do szkół matematyki czy języka polskiego, ale jest na ten temat. Więc chrońmy dobrego nauczyciela, uczciwego człowieka, człowieka, który będzie chciał współpracować z rodzicami, a nie kraść im ich prawa, no, naturalne prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci. Natomiast jeżeli jest to zły nauczyciel, no to w tym momencie musimy kategorycznie żądać. My mamy to prawo. I to nie jest tylko prawo wycofania swoich dzieci z tych lekcji, bo to bardzo często nie jest zwycięstwo. Jeśli na przykład jeden czy drugi rodzic wycofa swoje dzieci z lekcji, a reszta na te lekcje pójdzie, no to dziecko może się czuć wręcz poszkodowane, może nie zidentyfikować się z decyzją swoich rodziców. No i wtedy przegrywamy. Musimy to zrobić wszyscy razem. Musimy pamiętać o tym, że przygotowanie do życia w rodzinie to nie jest negacja piękna miłości, piękna seksualności, płciowości człowieka. O tym nas uczy Kościół, uczy nas Jezus Chrystus, że małżeństwo jest czymś pięknym. W związku z czym my chcemy, żeby nasze dzieci właśnie potrafiły przygotować się do małżeństwa, żeby potrafiły cieszyć się nim, potrafiły być szczęśliwe, a nie żeby to wszystko było na zasadzie rób ta co chce ta i po prostu tylko i wyłącznie używania w tej sferze, która później tak bardzo krzywdzi człowieka. Także jeszcze raz tu przypominamy, będziemy na ten temat dużo mówić w najbliższym czasie. Jest też już w tej chwili przygotowane sprawozdanie rządu na temat wykonania ustawy o planowaniu rodziny. Ono prawdopodobnie w ciągu 2 tygodni trafi do Sejmu, do komisji sejmowych celem przyjęcia. No, cyfry i fakty są po naszej stronie, tak jak zawsze. Natomiast jest tam trochę komentarzy, z którymi się zgodzić absolutnie nie możemy. Interpretacje ustawy, z którymi zgodzić się nie możemy. Będziemy w tej chwili robić ekspertyzy, będziemy się zastanawiać, w jaki sposób poinformować społeczeństwo, że te sugestie są absolutnie nieuzasadnione. No i chronimy przede wszystkim nasze dzieci. Chronimy je teraz, szczególnie na początku roku szkolnego. Żeby ten przedmiot mógł się w ogóle w szkole odbywać, musi się dyrekcja szkoły zwrócić do każdego z rodziców z prośbą o wyrażenie na piśmie zgody na te lekcje. To nie jest tak, że dopiero jak nam się nie podoba, to my możemy pójść, zrobić awanturę i wycofać dzieci. Nie, my musimy wyrazić pisemną zgodę, żeby te lekcje były. I musimy tego żądać, musimy zwrócić na to uwagę. Jeżeli dyrekcja szkoły jest uczciwa, to ona to normalnie przeprowadzi. Ale przecież my rodzice mamy duże prawa w tej chwili w szkole. Możemy wchodzić w komitety szkolne. Mamy no jednak duże uprawnienia, z których bardzo często nie korzystamy. Także tu z wielkim apelem do wszystkich i rodziców, i babci szczególnie, które no, wiedzą, jak bardzo to jest ważne, żeby czuwać, żeby patrzeć, co też w tej szkole się będzie działo. I to nie tylko na początku roku szkolnego, ale dalej, dalej, dalej. My prowadzimy protest na ten temat. Ja go już dyktowałam raz w Radio Maryja. Wysyłamy takie właśnie żądanie, żeby nie było tych zmian na ręce premiera. W tej chwili mamy około 40 tysięcy takich protestów złożonych. No i będziemy to kontynuować. W tej chwili nie jestem w stanie dyktować tego protestu. Każdy go oczywiście może napisać też sam od siebie, ale może też zajrzeć, jeśli takie możliwości ma, na naszą stronę internetową, gdzie są wszystkie informacje odnośnie właśnie tych pism, tych zarządzeń, nowych podręczników i właśnie również wzór protestu, który można sobie wydrukować. Podaję numer strony internetowej, wiem, że już coraz więcej osób z tego korzysta, a więc www.hli.org.pl. Jeszcze raz, www.hli.org.pl. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, oczywiście. Dziękujemy serdecznie. Mówiła do nas pani Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska. Bóg zapłać. I jeszcze jeden kwiatek na zakończenie naszego spotkania. Minister Sławomir Wiatr, odpowiedzialny w rządzie Leszka Millera za kampanię informacyjną na temat ewentualnej integracji z Unią Europejską, był agentem służb specjalnych PRL. O tym, że Wiatr był agentem, wiedział premier, wręczając mu ministerialną tekę. Opozycja żąda jego dymisji. Na ten temat poprosiliśmy o wypowiedź pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka.
Szczęść Boże! Chciałbym mówić o sprawie ogromnie szokującej, o której poinformowała nas wczorajsza telewizja i o której piszą media prasowe. Okazało się, że tajnym i świadomym agentem, współpracownikiem służb specjalnych PRL był Sławomir Wiatr, obecny pełnomocnik rządu do spraw informacji europejskiej. Jest to rzecz niesamowicie szokująca. Człowiek, który zajmuje tak ważne stanowisko, który ma promować dyskusję o Unii Europejskiej w Polsce, okazuje się, że był agentem tajnych służb. Co więcej, złożył 2 sprzeczne oświadczenia lustracyjne. Pierwsze, gdy na początku roku został członkiem rządu, wówczas nie przyznał się do współpracy. Drugie, na przełomie czerwca i lipca, tym razem już jednak ujawnił współpracę. Czemu złożył te 2 sprzeczne oświadczenia? Zapewnia, że na początku lutego, kiedy wchodził do rządu, obowiązywała już złagodzona wersja ustawy lustracyjnej. wyłączająca spod lustracji współpracowników wywiadu, kontrwywiadu oraz służb ochrony granic PRL. Dlatego napisałem, że nie współpracowałem. Otóż nie jest to prawda. Jak pisze Rzeczpospolita, złagodzona ustawa jeszcze wówczas nie obowiązywała. Weszła w życie dopiero 8 marca, a wiatr powinien złożyć oświadczenie w chwili wyrażenia zgody na objęcie funkcji. Więc złamał faktycznie obowiązujące wówczas ustawy. Co więcej, innej rzeczy nie dopełnił. Przyznał się, że dopiero tydzień temu złożył wniosek o wydanie tak zwanego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do tajnych dokumentów. Zrobił tak dopiero na wyraźne polecenie szefa kancelarii premiera. Zapomniałem złożyć, próbował nam wyjaśnić powód zwłoki. Ale przede wszystkim wróćmy do głównej sprawy, tej wyjątkowo nieczystej. Otóż przecież to nie tylko Jerzy Wiatr, główny dzisiaj popularyzator, minister odpowiedzialny za informację europejską okazał się agentem tajnych służb. Tak samo agentem tajnych służb jest główny negocjator z Unią Europejską, pan Truszczyński. Ładni ludzie reprezentują nas więc w stosunkach z Unią Europejską i można sobie wyobrażać, jak ci ludzie pojmują obronę polskich interesów. Ci ludzie, którzy przedtem przystosowali się do innego wielkiego brata Związku Sowieckiego, którzy spełniali wszystkie życzenia swoich komunistycznych panów i to w takiej, no nie najczystszej, łagodnie mówiąc, pracy, jak agentura PRL. Teraz ci ludzie mają służyć innemu wielkiemu bratu, Unii Europejskiej. Czy będą bronić interesów narodowych? I teraz zacytuję nawet komentarz Gazety Wyborczej, dzisiejszej, Piotr Stasiński. Ten pan powtarza, co prawda, stare stanowisko Gazety Wyborczej, że lustracja jest szkodliwa, ale nagle o dziwo dodaje. To wszystko nie oznacza jednak, że ludzie, którzy przyznali się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL, mają się teraz hurmem pchać na wysokie stanowiska państwowe. Ich bez wstydu i braku pokory nie powinien w żadnym razie pieczętować demokratyczny rząd. Co innego tolerować ludzi związanych ze służbami specjalnymi PRL-u, a co innego obdarzać ich przywilejami, awansować i popierać. To zła norma. A już zupełnie nieodpowiedzialne jest powierzanie im funkcji politycznych o kluczowym znaczeniu dla kraju. Taką sprawą jest promocja Unii Europejskiej. Ludzie dawnych służb nie powinni się takich funkcji podejmować, a przełożeni nie powinni takich funkcji proponować. Tak tylko teraz zapytajmy tego komentatora Gazety Wyborczej. Zareagował na wykrycie sprawy Wiatra. A dlaczego Gazeta Wyborcza nie zareagowała wcześniej, gdy okazało się, że ktoś ważniejszy jeszcze od Wiatra, który zajmuje się promocją informacji o Unii Europejskiej, jak wiadomo, niezwykle tendencyjnie i stronniczo, bo tylko tego go nauczyli. Dlaczego nie zareagowano w Gazecie Wyborczej na to, że głównym negocjatorem Polski w stosunkach z Unią Europejską został inny agent służb specjalnych PRL-u, pan Truszczyński? No, trzeba tu dodać, że cała sprawa wywołała ogromne protesty. Protesty ze strony opozycji, bardzo ostre wystąpienia ze strony Ligi Polskich Rodzin, ze strony pana posła Giertycha, ze strony Prawa i Sprawiedliwość, ale o dziwo nawet szef klubu parlamentarnego Unii Pracy, a więc partii będącej w koalicji z SLD, Janusz Lisak, powiedział, że jest szokowany. Wiatr powinien zrezygnować ze stanowiska, oświadczył. Za dymisją opowiedziała się także Samoobrona. Bardzo ostro wystąpił z krytyką faktu, że agentem jest, że byłym agentem jest minister do spraw informacji europejskiej. Bardzo ostro wystąpił Bogdan Pęk. Powiedział, ma to posmak skandalu. Kogo teraz przekona pan minister Wiatr? za negocjacje z Unią odpowiadają byli agenci. I jak to pisze Rzeczpospolita, to przytyk do głównego negocjatora Jana Truszczyńskiego, który ujawnił, że był analitykiem wywiadu PRL. Jak dodamy, że także wiceminister MSZ-u w obecnej ekipie premiera Millera, pan Andrzej Bylt, też był agentem, no to widzimy, kto nas reprezentuje. Jeszcze jedna sprawa. Zastanówmy się, gdzie pan Sławomir Wiatr mógł się nauczyć służby interesom Polski, polskiego patriotyzmu, polskich interesów narodowych. Przecież chyba nie od swego ojca, jednego z czołowych ideologów PZPR-u, Jerzego J. Wiatra, przypomnę, autora niezwykle pochwalnej, panegirycznej, człobitnej pracy o Stalinie, napisanej wspólnie z socjologiem Baumanem w 1953 roku. I na pewno nie od swego dziadka, Wilhelma Wiatra, podinspektora szkolnego w Warszawie, który został zlikwidowany jako agent Gestapo w ramach akcji Przeczyszczenie zarządzonej decyzją Komendy Głównej AK. Jej celem było jednoczesne, zdecydowane uderzenie w sieci agenturalne policji niemieckiej. Odsyłam tutaj słuchaczy Radia Maryja do udokumentowanego faktu na ten stwierdzenia na ten temat listu pani Hanny Rybickiej, córki zastępcy szefa KEDYW-u okręgu AK Warszawa, która w tekście w Gazecie Wyborczej 6-7 lipca 1996 pisała o wyroku wydanym na dziadku Wiatra, a ojcu Jerzego J. Wiatra, Wilhelmie Wiatrze, groźnym agencie Gestapo. Dziękuję bardzo słuchaczom za cierpliwość i chciałbym zaprosić jeszcze w dniu dzisiejszym wieczorem o godzinie 19 na spotkanie ze mną w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku o godzinie 19 na temat Aby wygrała Polska. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie panu profesorowi, gorąco pozdrawiamy, życzymy także pięknych spotkań w Gdańsku. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.
Aktualności dnia w Radiu Maryja. Codziennie od poniedziałku do soboty od 13.10 do 14.00. Krótki komentarz dodatkowo po godzinie 16.00. W programie nocnym od poniedziałku do piątku po 4.10, a w nocy z soboty na niedzielę od 3.35. Aktualności dnia to fachowy komentarz do wydarzeń w Polsce i w świecie. Co trzeba usłyszeć. Aktualności dnia w Radiu Maryja. Zapraszamy. Radio Maryja dochodzi już do wielu milionów Polaków w Polsce i na świecie. Zaistniało ono mimo wielu przeszkód i istnieje dzięki zrozumieniu, co to jest ewangelizacja i rola w niej wolnych mediów i dzięki wielkiej miłości wielu ludzi. Wdzięczni za to prosimy o systematyczną modlitwę za nas oraz pomoc dobrym słowem i systematyczną pomoc materialną. Jeśli wszyscy słuchacze Radia Maryja będą solidarni, nie tylko nie będziemy lękać się o przyszłość istnienia tego dzieła, ale będzie się ono bardzo szybko rozwijało dalej. Uprzejmie prosimy wszystkich, którzy wysyłają pieniądze na konto Radia Maryja w Polsce, by na odwrotnej stronie przekazu wysyłanych pieniędzy na Radio Maryja pisać dar na cele kultu religijnego. Tylko takie dowody wpłaty będą respektowane, jak dowiadujemy się, przy odliczaniu od podstawy opodatkowania. Bóg zapłać za współpracę i za Waszą miłość. Chrystus i młodzi idą razem. O wezwaniach, szansach i nadziejach młodej Polonii rozmawiamy o godzinie 18.10 w audycji Rozmowy Niedokończone z gośćmi. Z księdzem dr Andrzejem Kreftem, dyrektorem Polonijnego Ośrodka Rekolekcyjnego Concordia w Niemczech, ojcem Kamilem Szustakiem, Paulinem z Jasnej Góry oraz siostrą Andrzeją Służebniczką. Zapraszamy serdecznie.
Thank you.